Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj rozmawiać będziemy zarówno o sztukach dawnych, jak i o sztuce współczesnej. Na przykładzie wojennego Kijowa, który właśnie odwiedziliśmy. Nie będziemy jednak rozmawiać o wojnie. Będziemy rozmawiać o życiu, o tym, jak mieszkańcy tego miasta próbują normalnie żyć, odwiedzać kawiarnie, księgarnie, a nawet muzea, bo także to jest możliwe. Dzisiaj naszą przewodniczką będzie Kataryna Danylewicz, mieszkająca w Kijowie, historyczka związana z Centrum Mieroszewskiego. Opowiada właśnie o wycieczkach, o bywaniu w księgarniach, ale także o tym, co dzieje się na przykład w nocy w Kijowie.
No tak naprawdę na pierwszy rzut oka to Kijów jest taką zwykłą stolicą, czyli można to samo zobaczyć w Warszawie, tak, życie się toczy, można to zobaczyć, nie wiem, w innych miastach Polski, w Krakowie, albo tam w Berlinie, innych miastach europejskich, czyli takie życie się toczy codziennie, mamy świeże chleby w sklepach, mamy, nie wiem, transport publiczny, też kursuje na spokojnie, ale tak naprawdę ludzie przeżywają tą wojnę przy siebie, przenoszą to też w swoich myślach ciągle, jak jadą do pracy i słyszą na przykład alarm i metro przestaje chodzić z jednego kraju Kijowa na inny i no to trochę też jest taką presją.
Właśnie teraz rozmawiamy i nagle zrobiło się ciemno.
Tak, tak. Właśnie to też skutki rosyjskich ostrzałów niestety, bo teraz w swoich mieszkaniach, bo jeżeli tam w hotelach na przykład zawsze jest prąd, zawsze są generatory albo jakieś stacje takie elektronicznie, tak, które zażywiają ten prąd, a w mieszkaniach to ciągle przychodzi mi te wiadomości, że tam za pół godziny zgaśnie światło.
Śmiejemy się, bo znowu zgasło, ale prowadzimy dalej rozmowę, tak jak właśnie mieszkańcy Kijowa.
Tak, tak, tak. I właśnie to też jest takim pewnym nie kryzysem, ale po prostu ludzie przeżywają to przez siebie, że muszą martwić się o takich zwykłych rzeczach, które, do których są przyzwyczajeni inni mieszkańcy innych miast, tak, czyli woda, ogrzewanie i prąd. To u nas jest tak, że chyba to ogrzewanie jeszcze nie we wszystkich mieszkaniach jest, po prostu jeżeli jest 14 stopni, nie wiem, w mieszkaniu i siedzisz sobie tam, próbujesz jakąś...
Pracować przy komputerze, prawda?
Tak, i przy komputerze po pierwsze, po drugie korzystać z klimatyzacji, tak żeby trochę się ogrzać, ale no... Trzymamy się, w każdym razie społeczeństwo ukraińskie jest takie już zwykłe do odporności, jak mówi prezydent Zelenski, że lepiej bez prądu, bez ogrzewania, bez wody, ale najważniejsze, że bez was, czyli bez Rosjan.
Bardzo pięknie powiedziane. Nadal jest ciemno, nadal nam to nie przeszkadza. Na przykład co mnie zaskoczyło, że zupełnie młode osoby z taką swobodą rozmawiają o różnych rodzajach broni.
Tak, to mi się wydaje, że młodzież, zwłaszcza chłopaki młode, oni też zdają sobie sprawę, że za kilka lat muszą zamienić po prostu tych, którzy teraz walczą, ci, którzy pozostają tak naprawdę. Na Ukrainie bo dużo też wyjechało, chociaż tak naprawdę chyba kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że od czasu, kiedy była ta uchwała, że mogą wyjeździć młodzi chłopacy od wieku 18 do 22 lat, to wyjechało 100 tysięcy, ale to nie jest prawda, czyli te ludzie, to jest po prostu liczba tych, których przekroczyli granicę, ale to nie znaczy, że oni na zawsze ją przekroczyli, czyli wyjechali do Polski lub innych krajów. I ta liczba to nie tylko chłopaki, ale też kobiety, po prostu w wieku od 18 do 22 lat ludzi. I te rozmowy o broni, na przykład, tak, oni, chłopcy, oni ciekawią się bronią. Dużo z moich znajomych na przykład chodzą strzelać, czyli z karabinów też do tych tyrów, żeby jakby tak moralnie się przygotowywać, też trzymać tą broń w rękach, bo nie każdy też potrafi wystrzelać w...
Jest to umiejętność.
Tak, tak, tak. I po prostu ćwiczyć i też taką...
Jest
prąd.
Zwracam tak. Na to uwagę, ale ty już nie.
Tak, tak, tak. No niestety to jest nasza rzeczywistość. I nie tylko chłopaki, ale też kobiety też o tym rozmawiamy, bo my po prostu trochę, może nie na tym poziomie eksperckim, ale po prostu wiemy, że kiedy tam, nie wiem, szachedy, to jest nie tak niebezpiecznie, jak balistyka leci, tak? I te różne...
Ja nie wiem, jaka jest różnica. Znaczy, tak retorycznie udaję, że nie wiem, bo już kilka dni tu jestem, ale gdybyśmy to mogły powiedzieć, balistyka to są rzeczy...
No, balistyka to po prostu, to jest, nie wiem, taki rodzaj broni, tak, że jeżeli tam trafi w dom mieszkańcowy, to po prostu cały się zawali. Kilka razy już trafiało tak, że nie wiem, 35, od 30 do 50 ludzi zginęło po prostu przez to, że był przylot tej balistyki, a kiedy szachet, no to...
To są te drony, tak?
Tak, to takie drony, które mogą na przykład wlecieć w jakieś mieszkanie, ale nie jest to tak... niebezpieczne. I też na przykład te dźwięki od dronów, kiedy ich zestrzelają, dlatego że pracują zazwyczaj takie grupy mobilne tych żołnierzy, tak? Kiedy ich zestrzeliwają, to nie jest tak głośno, tak bym powiedziała, czyli w nocy kilka razy się budziłam, dlatego że słyszałam te eksplozje. I nawet nie wstawałam z łóżka tak naprawdę.
A to teraz czy kiedyś dawno?
Tak, teraz, no 2 tygodnie temu to mieliśmy tak, nie wiem, może tydzień, dwa, że tak cały czas te drony latały w nocy. Nie można było po prostu się wyspać na spokojnie. A często teraz po prostu są takie ataki bardziej kombinowane, czyli najpierw Rosja zaczyna z dronów, a potem już rakiety i balistyka, właśnie te rakiety duże. I jest tak, że po prostu śpisz sobie w nocy, tam nie wiem, alarm o 11, możesz sobie pójść spać, potem o 4 rano się obudzisz, bo usłyszysz te dźwięki dronów, czyli szachedów, które lecą, i potem o 6 rano nagle eksplozja, taka, że sprawia, że po prostu cały budynek się trzęsie. Tak, tak, tak. I no to po prostu, nie wiem, wstaję z łóżka i starasz się po prostu gdzieś się schować na korytarzu.
Ale nie być przy oknach. Prawda?
Tak, tak, to najważniejsze, tak, żeby nie być przy oknach, żeby, bo te oskołki, które trafiają, te odłamki, tak, od okna, one są bardzo niebezpieczne, dlatego że, no, po prostu jak noże są. Bo 90% tych ofiar od tych ostrzałów, to tak naprawdę odłamu.
Czyli nie od samego uderzenia, tak, tego pocisku, tak. Ile tego...
Tak jest, tak jest.
Tak, no, tutaj w nocy hotel zapewnia taki elegancki alarm. Odzywa się głos, że jest ostrzał, jest niebezpiecznie, proszę wyjść na korytarz, czy tam nawet zejść do lobby. Pierwszej nocy oczywiście zeszłam i byłam sama. Nie zszedł razem.
No tak, tak. No to zazwyczaj ludzie, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają.
To była moja pierwsza.
Tak, u nas już jak jest alarm, to po prostu nie wiem, sprawdzamy, jeżeli coś tam leci poważnego, chociaż no, zazwyczaj to po prostu jakieś ćwiczenia, albo ten dron jeden jakiś tam koło Kijowa, ale no, nie niesie takiego niebezpieczeństwa, tak, jak taki duży ostrzał. Mamy też taką aplikację właśnie, która wysyła nam, daje nam znać, że jest alarm i że na przykład teraz można ustawić nawet miejsce, gdzie ty mieszkasz i ona właśnie wysyła wiadomość, że tam jakaś rakieta albo dron jest blisko ciebie, czyli jest niebezpieczeństwo. I w takim razie to można sobie tam pójść na korytarz, albo tam też, jeżeli są wiadomości o tym, że w nocy będzie jakiś mocny ostrzał, to ja i ze swoim mężem to staramy się chodzić do metra, spać, czyli tam nie jest też tak łatwo, dlatego że dużo ludzi też z dziećmi małymi.
Czyli i spałaś kiedyś w metrze?
Tak. Było tak, że spałam w metrze. Brałam ze sobą taki koc duży, żeby można było tam pościelić. No, zazwyczaj metro też tam nadaje jakieś albo krzesła, albo no, nie jest ich tak dużo, czyli jeżeli przyszedłeś tak już później, to może nie stać ci miejsce po prostu. I no, jest tak, że tam ludzie też z dziećmi schodzą też i też ze zwierzątkami. Tak,
czyli psykoty też.
Tak, psykoty i też no, nie da się pospać normalnie, czyli oni tam krzyczą i no, ja tak na szczęście mam taką nie wiem, super siłę, że mogę zasnąć w jakichkolwiek warunkach, a mój mąż niestety nie. I czasem jak tam już te rakiety doleciały, to on mnie budzi i mówi, chodźmy do domu spać po prostu.
To nie są naprawdę jakieś wesołe wiadomości. Z drugiej strony to jest normalne, że ludzie jakby upierają się przy tym, że chcą żyć normalnie. Tak jak twój mąż, który mówi, dobra, już jest rakiety, już wylądowały, wracamy do domu. Skąd czerpiecie siłę, jakąś radość? No bo trzeba gdzieś ładować akumulatory, tak się mówi, prawda?
No tak, to prawda. No, staramy się po prostu w jakiś sposób tak samo tam chodzić na przyjaciółmi, spotykamy się, tak? Staramy się jakoś omawiać nasze życie, czyli pracę albo, nie wiem, jakieś czasy przed wojną, politykę też. Dużo rozmawiamy tak o polityce i też o jakichś takich filozofiach, czyli śmiejemy się, no jak zwykli młodzi ludzie, tak szczerze mówiąc, tak do jakichś barów, nie wiem, w piątek, w sobotę wieczorem, jeżeli mamy siły, to możemy pójść sobie, tak, ale próbujemy też jakoś więcej podróżować po Ukrainie, na przykład dlatego, że mój mąż nie może po prostu wyjechać, ma 23 lata i już, no, w ogóle nie mógł w czasie wojny, tak odkąd się spełniło mu 18, to on nie wyjeżdżał po prostu. Dlatego staramy się coś zwiedzać nowego na Ukrainie, dlatego że dużo jest miejsc, o których wcześniej w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest tak ciekawe. I na przykład mamy tam przyjaciół w Odesie. Wiem, że też w Odesie są ostrzały, ale to ostatnie miasto na Ukrainie, które ma wyjście do morza i można sobie spokojnie, nawet w tym roku pojechaliśmy w sierpniu na tydzień do Odesy i spędziliśmy sobie czas z przyjaciółmi też, było dość takie miłe wspomnienie. Tak.
Tak, no ja zwróciłam uwagę pierwszego dnia, kiedy jechaliśmy z dworca, ile jest księgarni w Kijowie. Będę o tym opowiadać w wielu miejscach, tam gdzie się da, że księgarnie i kawa to jest jakby taka codzienność mieszkańców Kijowa i w ogóle chyba no, takich dużych miast w Ukrainie.
No tak, ale ja po prostu mam, jakby nie piję kawy, mój mąż też nie pije, dlatego tak niestety na nas to nie działa, ale księgarnie to tak, mamy też przyjaciela naszej rodziny, który jest przedsiębiorcą. I ma takie kilka księgarni, kawiarni i często też idziemy tam po prostu, żeby usiąść się, wypić, nie wiem, no jeżeli nie kawy, to herbatki.
Ale herbaty też są.
Tak, tak, herbatę tutaj mam sporo różnych i jakby według różnych tam modernizacji, czyli tam jakieś grzeczana herbatka. Tak, czyli takie różne, tak, pojawiają się i można sobie się usiąść też, poczytać, nie jest koniecznie kupować też książki, czyli można przyjść i to jest jak taki rodzaj współczesnych bibliotek u nas, czyli tak, ludzie sobie przychodzą, żeby też jakoś dużo teraz literatury też ukraińskiej się pojawiło, że można zrezygnować z rosyjskiego, tak?
Z rosyjskiego. Przekłady na przykład.
Przekłady.
To jest niesamowite.
Tak, przekłady i ogólnie to dużo książek o historii przede wszystkim, bo wcześniej to raczej to nie było tak popularne, a teraz każdy próbuje po prostu jakby
znaleźć te korzenie.
To tak, znaleźć korzenie i też jakoś spróbować uzupełnić te luki, tak, w swojej tam pamięci o historii Ukrainy przede wszystkim, tak, dość popularne u nas teraz są kilka takich kanałów na YouTubie, tak, żeby jakby to działało dla ludzi jako taki rodzaj pewnego też wykształcenia, czym jest Ukraina i też tożsamość, tak, czyli uświadomienie swojej tożsamości i chyba nasza odporność dlatego pozostaje na tak wysokim poziomie, że jakby kiedy zaczynamy badać tą naszą historię i to, co Rosja w ogóle robiła tutaj, to jakby sprawia, że ludzie nie chcą odstąpić, tak?
Tak, i muszę powiedzieć, że też to zrozumiałam i to poczułam. Właściwie taką bardzo poważną zmianę, też szukam właściwego słowa, ale na przykład w dziedzinie kultury to jest cały ten ruch taki dekolonizacyjny, że jakby uczymy się, dowiadujemy się tak naprawdę, że część historii Ukrainy została zawłaszczona przez Rosję, a też w ogóle uczymy się często, że kierunek był odwrotny, że to coś się zaczynało właśnie w Ukrainie i zostało przez Rosję jakoś tam przejmowane, a nie tak, że Ukraina to były jakieś peryferia wielkiego kraju. A można powiedzieć taka nowa mentalna mapa.
Tak, tak, tak jest. To nie tylko chodzi tutaj o sztuce, ale też no, w różnych to dziedzinach też i więcej ludzi się interesuje też takim produktem też ukraińskim, tak? Bo u nas na przykład rynek usług też jest na dość wysokim poziomie i jakby starają się to wszystko, nie wiem, spróbować, tak? Jak jakaś, nie wiem, nowa kawiarnia albo nowa restauracja otworzyła się. To
restauracje wszyscy są świetne.
Tak, tak, to wszyscy chcą to spróbować, tak, i też ten interes do, na przykład mamy taki duży festiwal, Mystecki Arsenal, w Mystyckim Arsenale to się dzieje, ale się nazywa Księżkowy Arsenal, czyli tam w tym roku chyba jakiś rekord po zwiedzających, czyli tych ludzi, którzy przyszły, żeby kupić książki i tam koło, jeżeli się nie mylę, to 50 tysięcy różnych wydawnictw, czyli było przedstawione, tak chyba też dużo ludzi też patrzy na nasze władze, czyli na naszego prezydenta, bo on właśnie zwiedzał ten arsenał i dużo potem tam poszło też i dowiedziło się. To też powoduje, że więcej ludzi zaczyna się interesować też i muzyką ukraińską, i sztuką, tak? Czyli w teatrach różnych te wystawy, które mamy, tak? Coraz bardziej to staje takim widocznym w życiu każdego, że Ukraina tak naprawdę ma czym się pochwalić.
Co chciałabyś powiedzieć, jeśli mogę cię o to prosić, ludziom z Polski, którzy nas teraz słuchają? Muszę powiedzieć, że jak się tutaj wybierałam, to naprawdę wszyscy znajomi byli przerażeni, jakbym robiła coś naprawdę wyjątkowo ryzykownego. No na pewno nie jest to czas na jakąś turystykę, ale może chciałabyś się czymś podzielić?
No tak naprawdę muszę powiedzieć, że wojna to zawsze jest taką tragedią dla ludzi i po prostu trzeba i warto pamiętać przede wszystkim o swojej historii. Ja uważam, że tutaj my jako Ukraińcy musimy się nauczyć się trochę od Polaków, jak szanować tak, swoją historię i dla wszystkich chętnych polecam bardzo zwiedzanie Kijowa, w każdym razie, że jak już nasi dziennikarze przekonali się, że najlepiej tutaj zrozumieć Ukrainę można tylko na miejscu, tak. I rozumiem, że nie jest czas dla turystyki, ale ja bym chciała, żeby głos Ukrainy brzmiał, tak, i w każdym razie, jak wojna się skończy, to kiedy Ukraina zwycięży w tej wojnie, to ja bym chciała widzieć tutaj więcej Polaków, dlatego że Kijów też jest taką miastem, który ma bardzo ważne miejsce w polskiej też historii, czyli tutaj dużo Polaków mieszkało i to jest to, co nas łączy i powinno też łączyć te związki tradycyjne, kulturalne, historia też i też muzyka, bo właśnie mieliśmy tutaj w kwietniu koncert polskiej muzyki, tych kompozytorów, które się urodziły na Ukrainie, ale są polskimi, i na przykład Paderewski, też Karol Szymanowski. Mam nadzieję, że te rzeczy będą nas łączyć.
To powiedz jeszcze proszę, bo ty jesteś historyczką z wykształcenia, prawda? Jakby dobre sąsiedztwo to jest absolutnie inwestycja w przyszłość. Rosja jest naszym wspólnym sąsiadem i wiemy, że jest to kraj zdolny do wszystkiego. Ale oczywiście są pewne historyczne zaszłości, które w Polsce bardzo wiele osób nieustająco powołuje się na wypadki wołyńskie, już nazywając to możliwie najbardziej neutralnie. Co z tym zrobić? Bo wiadomo, że jest to też taki towar polityczny. Po prostu ludzie niemoralni wykorzystują to w swoich programach politycznych na przykład. I to nas dzieli, to jest straszne i to jest niesamowita siła.
Tutaj po prostu chodzi o polityczną wolę z obu stron. Czyli ja uważam, że powinno być tak, że po prostu powinien się odbyć ekshumacji bez żadnych umów, bez żadnych warunków, czyli żeby te ludzie już znaleźli święty spokój, tak, żebyśmy mogli też pójść na ich groby, złożyć kwiaty, złożyć, upamiętnić po prostu, bo to jest nasz obowiązek jako obywateli i jako chrześcijanów przede wszystkim. Nie powinno to się polityzować, chociaż rozumiem, że no niestety tak się zdarza, że tak się dzieje.
A w takim świecie żyjemy też, takich szybkich diagnoz, prawda, grania na emocje.
Tak, 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 bo przecież to jest najważniejszym też w sensie politycznym, tak, granie na tych emocjach tych ludzi, tak, i zniechęcanie do dialogu, żeby po prostu to jakoś wykorzystywać w swoich celach osobistych przede wszystkim, tak. Trzeba to upamiętnić w sposób przyzwoity po prostu.
I żeby to było jakąś cezurą, prawda? Żeby to domknęło jakiś rozdział.
Tak, tak, tak jest, bo jeżeli tutaj będziemy mieć jakieś porozumienie na tym poziomie, to można będzie rozmawiać też o innych rzeczach na spokojnie, bez emocji, tak? Czyli jak jesteśmy już dojrzałymi ludźmi, a nie tylko wykorzystywać różne manipulacje.
No powiedz, nigdy nie myślałeś, żeby wyjechać w czasie wojny?
No ja wyjeżdżałam pierwsze trzy miesiące wojny. Mieszkałam w Sztokholmie, tam właśnie teraz mieszkają moi rodzice. Dwa lata temu miałam wesele, że nawet nie przyjechali moi rodzice, niestety nie mogli przyjechać. Też ojciec mojego męża walczy na froncie, czyli po prostu nie mógł przyjechać i to tak trochę sprawia, że no tak, nie tak jak zwykli ludzie mogą świętować swoje takie rodzinne święta, tak? I ja po prostu wróciłam dlatego, że ja chcę tutaj mieszkać, bo ja bardzo naprawdę kocham Ukrainę. Może być jakiegoś rodzaju to patriotyzm, można tak, tak nazwać, bo nawet jeżeli będą te ostrzały czy coś się działo, to...
Ten hałas to nie są żadne ostrzały, to panie pracują w hotelu.
Tak.
Wolę to mówić, bo słuchacze tego nie widzą, ale to słyszą.
No tak, tak, rozumiem. Jest tak, że ja po prostu bardzo kocham Ukrainę i chcę przynieść coś ważnego tutaj, działać jako na potrzeby państwa przede wszystkim, tak, i dołączać się do jakichś inicjatyw i widzieć, jak Ukraina po prostu się odradza, tak, po odrodzie po tej wojnie, jak ona stanie takim państwem wzorowym dla innych państw też.
O Kijowie w czasie wojny opowiadała Państwu historyczka mieszkająca w Kijowie, związana z Centrum Mieroszewskiego, Kataryna Danylewicz. Teraz wspólnie odwiedzimy Narodowe Muzeum Sztuki Bohdana i Warwary Hanenków. To muzeum mimo wojny jest czynne, chociaż uwaga, nie pokazuje swojej wspaniałej kolekcji. Spotkaliśmy się jednak z muzealnikami i to muzeum w takim zakresie, jak to dziś jest możliwe, udało nam się zwiedzić. A ponieważ kolekcja jest niezwykle cenna i niezwykle ważna nie tylko dla samej Ukrainy, chcielibyśmy Państwu teraz nieco więcej o tej kolekcji opowiedzieć, by być może kiedyś pojechać do Kijowa i ją zobaczyć. Zabierzemy Państwa dzisiaj do muzeum. Bardzo krótko po nim oprowadzimy. Ostrzegamy jednak, że nasze oprowadzanie, zwiedzanie i oglądanie sztuki, o dziwo, afrykańskiej, subsaharyjskiej, co chwilę przerywać będą alarmy, które uruchamiają się w telefonach zwiedzających.
A więc jeszcze raz witam Państwa w muzeum i zapraszam do Margot na wycieczkę.
Albo nie.
Co poczynamy? Wycieczka czy wycieczka. Do schronu?
Wycieczka.
Ekskursja.
Ekskursja. Bo potem monitory.
Dzień dobry jeszcze raz. Nazywam się Margaryta. Jestem badaczką Hanenków, historii muzeum w ogóle i historii kolekcji także. Bardzo serdecznie witam Państwa w Muzeum Hanenków. Bardzo cieszymy się, że zmogli Państwo dzisiaj nas odwiedzić. Będę mówiła w języku ukraińskim, dlatego że mamy tłumaczenie, dziękuję bardzo, ale kiedy Państwo chciałabym czegoś zapytać, to wszystko rozumiem w języku polskim, ale po prostu nie mówię tak dobrze, żeby wszystko opowiedzieć. Ja tak rozumiem, że Wy u nas w pierwszy w muzeum, tak?
Jeżeli dobrze rozumiem, Państwo jesteście po raz pierwszy w naszym muzeum.
Właśnie, witamy. Ale pierwsza rzecz, jaką Wam trzeba znać pro nasz muzeum, музей, це те, що музей Ханенків не планувався як публічний музей з самого початку.
Але перша річ, яку мусите Państwo dowiedzieć się o naszym muzeum, to jest to, że muzeum nie było planowane jako placówka ogólnie dostępna, jako zbiory ogólnie dostępne.
Dla początku to był prywatny budynek, prywatny majątek Bohdana i Warwary Ханенків.
Rozpoczynając historię, chciałbym powiedzieć, że to był prywatny budynek, prywatna posesja Богдана і Варвари Ханенків.
Друга річ, яку вам обов'язково треба знати, це те, що зараз музей має дві будівлі. Через одну ми заходили, в іншій ми зараз знаходимось.
Друга річ, о якій мусите Państwo довідати, що музеум складає się з двох гмахів. Jeden гмах, przez który wchodziliśmy, і kolejny гмах, który znajduje się obok.
Але до Ханенків має стосунок лише ця споруда, це був їхній історичний маєток.
Натомість, jeżeli chodzi o Ханенків, то власністю Ханенків був тільки цей будинок, цей гмах, ponieważ to jest ich historyczna posesja.
А зараз під час воєнного стану ми не можемо демонструвати власну колекцію зі збірки музею.
В хвилі обecnej, ze względu na stan wojenny, nie mamy możliwości wyeksponowania własnej kolekcji z naszych zbiorów.
Тому ми працюємо з проектами двох типів.
Dlatego my pracujemy z projektami dwóch rodzajów.
Або це сучасне мистецтво, сучасних художників чи фотографів.
Lub jest to sztuka współczesna, artystów współczesnych, artystów fotografików.
Або це мистецтво з приватних колекцій.
Lub to jest sztuka ze zbiorów kolekcji prywatnych.
І виставка, яку ви бачите зараз в залах, Africa Direct, це наш останній проект саме з приватної колекції Андрія Клепікова та Тетяни Дешко.
I tę wystawę, którą Państwo obejrzycie za chwilę, która jest zatytułowana Afryka Direct, to jest właśnie wystawa, która pochodzi ze zbiorów prywatnych
Андрія
Клепікова і Тетяни Тишко.
Але перш ніж я скажу про цю виставку, я кілька слів згадаю про Ханенків, але в іншій локації.
Zanim opowiem Państwu o tej wystawie, w kilku słowach opowiem o Ханенках. Przypomnę Państwu o Ханенках, ale w innej lokalizacji, więc przejdziemy się.
Якщо ми говоримо про родину Ханенків, дуже важливо пояснити, хто вони були.
Jeżeli my mówimy o rodzinie Ханенків, то bardzo istotnym jest wytłumaczenie, kim byli oni.
Зокрема, Богдан Ханенко походив із української козацької еліти.
Między innymi Богдан Ханенко виводить się з української еліти козацької.
Його предок в 17 столітті був гетьманом Правобережної України.
Його przodek в віку 17 обіймовав, п'ястував урząd гетьмана України Правобережної.
Натомість його дружина Варвара в дівоцтві Терещенко походила із українського роду дуже багатого, але наново нобілітованого в 19 столітті.
Натомість його małżonka Варвара Ханенко походила, з дому Терещенків, чи з дому, з родини, молодої шляхти, новонобілітованої в віку 19.
Вони були тими, кого б ми назвали в 19 столітті новоріж.
В 19 віку вони були тими, яких ми дійсно назвали б новоріжі.
І тому це був дуже вигідний шлюб. Богдан Ханенко, збіднілий аристократ, отримував заможну дружину, а вона становище у суспільстві.
І dlatego to було bardzo korzystne małżeństwo, korzystny mariaż, ponieważ Богдан Ханенко, зубожалий шляхтиць, отримував богату małżonkę, а вона отримувала становисько в світі.
Більше того, цей будинок належав оригінально родині Терещенко. Його зять продав Ханенкам на весілля.
Ponadto oryginalnie ten budynek należał do rodziny Terещенків, a jego zięć sprzedał, ten budynek Ханенкові z okazji wesela.
І вони оселилися тут у 1890-х приблизно.
І вони замішкали тут в латах мені вінцей 1890-х.
Після того, як вони зробили масштабний редизайн інтер'єрів.
По тим, як вони доконали закроєного на широкому скалі зміни вистрою внутрішніх.
І особливості цих інтер'єрів ви можете побачити в залах. Вони їх оформили у стилі різних історичних епох.
І такі цехи szczególne Państwo можете зауважити на тих салах, ponieważ te sale zostały zaprojektowane w stylach różnych epok.
Це імітація різних країн, різних часів, натомість наповнювали ці кімнати Ханенки автентичними експонатами з тих часів.
Є то імітація різних країв і різних стилів, але Ханенкові випевняли, якщо так можна повідомити, те внутрішні речами оригінальними.
І ці зали зараз дають нам уявлення про те, що знаходилося в їхній колекції, що вони збирали протягом 30 років.
І ті зали дозволяють нам на виображення того, що знайдувалося в тих збірах, в тих колекціях, що вони громадили в протягу своїх лат життя.
Вони особливо цікавилися європейським мистецтвом від 14 до 19 століття.
Szczególne zainteresowanie budziła u nich sztuka europejska od wieku 14 do wieku 19.
А пізніше вони зацікавились так званим орієнтом, тобто екзотичним, як тоді в Європі вважали, мистецтвом Азії, Африки і Латинської Америки.
Następnie oni zainteresowali się tak zwanym orientem, wtedy tak nazywano sztukę Azji, штуки Африки і Америки Південної.
Зараз колекція музею складається приблизно на 70% зі зборів Ханенків.
В хвилі обіцяних збори музеум, колекція музеум склада ще мені вінці на около 70% зі збору, автентичних зборів колекції Ханенків.
А решта то пізніші надходження протягом 20 століття.
Позосталість то са впливи пізніше з 20-го віку.
Я запрошую вас ще дуже коротко пройтися історичними залами, щоб я вам розказала, де що було за часів Ханенків і відповіла на ваші питання.
А я натомість запрошую панство, щоб доконали такого короткого спацеру в салах історичних, в тракті якого оповім панству о тим, чим ті сали зостали виповнені і що там було приховувати.
Наприклад, тут у Ханенків була велика зала або велика вітальня.
Значить, тут Ханенкові мали так звану дужу салу, або ще інакше по-польську можна назвати велика ізба.
Вона була оформлена у стилі французької готики, французького середньовіччя.
Została ona, значить, вистроєна в стилі французького готику, lub ще можна так powiedzieć, що то було французьке середньовіччя.
І це ми можемо бачити, зокрема, в усіх дерев'яних деталях інтер'єру, в ліпнині і різьбленнях.
І то все ми можемо побачити, між іншим, в деталях дерев'яних, рзьбьоних тих внутрішніх, в деталях, які са на суфітах і в здобінню стін.
У цій кімнаті за задумом Ханенків мала би бути ще одна вітальня.
Według pomysłu Ханенків в тим покою мала би заіснити ще один покой гостинний.
А вона називалася Червона вітальня.
Був он називаний покоєм червоним, ізбом червоно.
І вона була присвячена італійському ренесансу.
І została вона дедикована ренесансові włoskiemu.
А оскільки тема була ренесанс, то ми тут маємо на стелі розписи, присвячені античній тематиці.
Ponieważ tematem był ренесанс, то тут на сувітах ми маємо маловідла, представляюче античність, старожитність.
І я згадала про нього, тому що його створив польський художник Вільгельм Котарбінський.
І припомняно, чи звернула панство увагу на то, dlatego, що то са діла польського маляра Вільгельма Котарбінського.
Але прославився він перш за все тим, що робив кар'єру в Києві, як він прославився тим, що він робив кар'єру в Києві як дизайнер інтер'єрів.
Znaczy, ale został on słynny z tego, że przede wszystkim cieszył się ogromną popularnością jako projektant wnętrz pracujący w Kijowie.
Proszę dalej. Tutaj mamy jeszcze jeden pokój dla gości. To jest вітальня, яка називається «Зелена вітальня», і мусила бути здекорована в стилі епохи рококової.
Тобто, якщо йде про цей салон, то цей салон був затитулований через власників господарів як «Салон зелений», і він є здекорований рококо.
Одна деталь, на яку я тут зверну вашу увагу, це герби, розміщені на стелі.
Jedną cechą charakterystyczną, na którą chciałabym zwrócić Państwu uwagę, to są tarcze herbowe na suficie tego salonu.
Саме зображення – це лицар Дон Кіхот, якого ви можете знати з іспанської літератури.
Значить, якщо Państwo побачите на плафон, який знайдується в центрі суфіту, то Państwo познаєте Дон Кішота, рицаря Дон Кішота.
Але довкола нього є чотири герби, три з яких фальшиві, а один справжній.
Але доокола, вокруг нього є три герби, чотири герби, перепрошую, три з яких є фальшиві, але один є справжній.
У цьому просторі у Ханенків була галерея, де розміщувалось голландське мистецтво 16-17 століття.
W tym pomieszczeniu Hanenkowie mieli swoją galerię, gdzie zostały umieszczone dzieła sztuki holenderskiej z XV-XVII wieku.
I to jedyna kimnata w budynku, gdzie dobrze widno, że tu jeszcze trzeci powierzch.
I to jest jedyny pokój, jedyne pomieszczenie w tym budynku, gdzie jest dobrze zauważalne to, że w tym budynku jeszcze jest drugie piętro. Parter. Piętro i drugie piętro.
Тому що ми з вами бачили три кімнати для прийому гостей, галерею.
Ponieważ widzieliśmy trzy pokoje, trzy salony, które funkcjonowały po to, żeby przyjmować tutaj, podejmować tutaj gości.
Але, можливо, вам цікаво, де такі корисні кімнати, як спальні?
Значить, але може Państwa заінтересує таке питання, де są такі użyteczne pokoje, którymi są sypialni.
Всі приватні кімнати знаходились якраз на третьому поверсі.
Wszystkie pokoje prywatne akurat znajdowały się na drugim piętrze.
А конкретно на цьому балконі ви можете побачити Ханенківську бібліотеку. Це шафи для книжок.
Dokładnie на tej galerii, proszę Państwa, Państwo możecie zobaczyć bibliotekę Hanenków. Te właśnie takie otwory to nie są okna, tylko szafy dla książek.
Оскільки тут темно, ми не зупинятимемось надовго, я лише згадаю, що тут у Ханенків була їдальня.
Ponieważ jesteśmy w takim półmroku, dlatego nie będziemy zatrzymywać się tutaj na zbyt długo. Chciałbym powiedzieć, że tutaj Ханенкові мели покой їдальний.
Він був оформлений в стилі голландського маєтку 17 століття під їхню колекцію порцеляни.
Został on wystrojony w stylu holenderskiej posesji 17 wieku i tutaj oni posiadali swoją kolekcję porcelany.
Поруч знаходилась буфетна для сервірування страв на стіл.
Obok znajdował się bufet, gdzie były przygotowywane danie do podania na stół.
І нарешті остання кімната, з якої ми починали, це домашній кабінет Богдана Ханенка.
І нарешті останній покій, від якого зачаліśmy наше krótkie zwiedzanie, to jest gabinet, biuro właściciela, gospodarza domu Богдана Ханенки.
Це сусідня кімната, це єдина кімната в будинку, де не було історичних інтер'єрів.
І то є сусідній покій, і то є єдиний покій в цьому будинку, який не був вистроєний в стилі історичного внутрішнього.
І там було так зване сучасне мистецтво, тобто початку ХХ століття, переважно портрети родини Ханенків.
І там знайдувалося так зване ówczesna штука współczesna, і то були головні портрети родини Ханенків.
А ми перейдемо ще до сусідньої будівлі, через яку ми заходили. Я скажу два слова про виставку Африки.
І зараз за хвилину перейдемо ще до гмаху сусіднього і в кілька словах оповім о виставі, дедикованій Африці.
Я лише поясню логіку, за якою організовано виставку Африки, щоб ви могли потім за бажання її оглянути.
Dosłownie w kilku słowach wytłumaczę tę logikę, według której została zorganizowana wystawa dotycząca Afryki, jeżeli Państwo będą mieli chęć później tę wystawę obejrzeć.
Я вже згадувала, що вона з приватної колекції і відкриває цю виставку інтерв'ю самих колекціонерів.
Я вже вспоминала о тим, що походжі вона зі збору приватних і отварчим tej wprowadzeniem do tej wystawy jest wywiad z kolekcjonerami.
A sama wystawka rozmieszczuje się w obu budowlach i przedstawia 16 krajów kontynentalnej Afryki.
A sama wystawa jest umieszczona w obydwu naszych budynkach i reprezentuje 16 krajów Afryki kontynentalnej.
A one rozdzielone geograficzno.
Zostały te kraje podzielone pod względem geograficznym.
I ta wystawka unikalna tym, że to pierwsza w Ukrainie wystawka kultury subsaharskiej Afryki, тобто не арабської цивілізації, а власне африканського континенту.
І унікальність тієї вистави полега на тим, що по раз перше в нашому краю, в Україні, została представлена культура і штука Африки субсахарської, чи по просто Африки, яка знайдує Африки не Магребу, не арабській.
Якщо ви потім оглянете виставку самі, я дуже раджу звернути увагу на записані інтерв'ю із представниками місцевої культури з кожної країни.
Якщо панство будете мати хенч обійження самодільного тієї вистави, то дуже сугерую, дуже полецам панству послухати і обійжити вивіади з представителями різних культур, запрезентованих на тій виставі.
Це зроблено навмисно, оскільки ми віримо, що місцеві представники місцевої культури краще розкажуть про свої предмети культу, аніж ми.
І то zostało зrobione в спосіб заміжений, ponieważ przeświecał нам pomysł tego, że przedstawiciele różnych kultur lepiej opowiedzą o tych przedmiotach kultu, które zostały zaprezentowane w naszej wystawie.
І також на цій виставці можна дізнатися про стосунки між кожною окремою країною Африки, представленою тут, і Україною, про історію і дипломатію між нашими країнами.
І również на тій виставі можна довідатися się o relacjach pomiędzy krajami zaprezentowanymi w ramach tej wystawy i pomiędzy poszczególnymi krajami a Ukrainą, czyli o relacjach dyplomatycznych, kulturalnych i temu podobne.